Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji w to czwartkowe popołudnie. Już teraz porozmawiamy o wizycie szefa MSZ Radosława Sikorskiego w Pakistanie. A razem z nami w radiu RMF24 jest dr Patryk Kugiel, analityk do spraw Azji Południowej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, witam państwa.
Zapytam wprost, po co szef MSZ Radosław Sikorski poleciał do Pakistanu?
No, powodów jest pewnie kilka. Po pierwsze, dlaczego teraz? Myślę, że to się wiąże z tym, że Pakistan jest obecnie niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa, więc to, jakie decyzje, jaką perspektywę przyjmuje Pakistan, no, ma większe znaczenie niż w każdym innym roku, prawda? Bo Pakistan będzie jeszcze w przyszłym roku zasiadał w Radzie Bezpieczeństwa. A jakie interesy nas tam jakby przyciągnęły? Myślę, że trzy główne są cele. To znaczy, po pierwsze, współpraca gospodarcza. Tam z ministrem Sikorskim pojechało chyba też kilku przedstawicieli, szczególnie sektora fintech, tak? Jakichś cyfrowych różnych transakcji finansowych, ale też mamy tam obecność Orlenu, czy kiedyś PGNiG tam robiła od 20 lat już odwierty poszukiwania gazu, ropy. Pakistan ponoć ma jakieś nowe, jeszcze nieodkryte złoża i metali ziem rzadkich, czym skłania, przyciąga do siebie Stany Zjednoczone i tak dalej. Więc gospodarka. Po drugie, migracje. Nie bez powodu z ministrem Sikorskim do Pakistanu poleciał też Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych, który się zajmuje tymi migracjami przecież. Więc tam chodzi o wysłanie sygnału, tak, o tych problemach na granicy z Białorusią, zniechęcenie ewentualnych podróżujących z Pakistanu, żeby nie władowali się w jakieś problemy. No i trzecia kwestia, to jakby już tradycyjna, tak, to jest ta narracja, szukanie sojuszników, tłumaczenia przyczyn wojny w Ukrainie, pokazywania, zwalczania rosyjskiej dezinformacji i szerzenia takiej perspektywy Polski na to, o co chodzi w tej wojnie i dlaczego Rosja zaatakowała Ukrainę. Więc taki bardziej, powiedzmy, strategiczno-wizerunkowy czynnik trzeci, bym powiedział.
A gdybyśmy mieli jakoś pozycjonować te kwestie, to pana zdaniem to, że minister Sikorski poleciał do Pakistanu i właśnie ta kwestia przez niego najprawdopodobniej podjęta, czyli zatrzymanie tej nielegalnej imigracji do Polski przez Białoruś, to jest ta kwestia nadrzędna?
Znaczy, ja nie przesadzałbym jednak z tymi kwestiami migracyjnymi, tak? Bo jak sobie popatrzymy na statystyki, to chociażby w zeszłym roku tych pakistańskich obywateli chyba nasza Straż Graniczna zatrzymała 113 osób. Z tego chyba około 70 to była granica wschodnia, a reszta to byli osoby zawrócenie z Niemiec czy z innych miejsc w Unii Europejskiej. Więc to jest nawet, powiedzmy, jeżeli mówimy o 100 osobach, tak? No to nie jest jakiś strasznie masowy, wielki problem dla Polski. Tak? Więc myślę, że to jest jeden z elementów, nie kluczowy. Myślę, że dużo ważniejsze jest przedstawienie polskiego stanu widzenia wobec państwa, które no, dzisiaj zasiada w Radzie Bezpieczeństwa, tak, i podejmuje decyzje w ramach tego forum na różne ważne dla Polski tematy. No, Pakistan wcześniej prawdopodobnie, tego nikt nie potwierdził, ale pewnie dostarczał amunicji do artylerii dla Ukrainy, kiedy ta desperacko szukała tej amunicji 2 lata temu. W związku z tym to też może jest kwestia takiego no, podziękowania i za poprzednie wsparcie. No i zaznaczenie tego, jakby wyjaśnienie tej sytuacji wokół Ukrainy, gdzie jesteśmy dzisiaj i żeby no, blokować te rosyjskie wpływy, które też w Pakistanie jakoś się rozwijają w ostatnich czasach. Więc myślę, że tutaj te geostrategiczne, geopolityczne chyba czynniki są ważne, a przypomnijmy jeszcze taką sprawę, że Pakistan w tym roku szczególnie stał się jakoś bardzo bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i Donaldowi Trumpowi bardzo się Pakistan podoba ostatnio, więc tutaj jest też kontekst ten amerykański, większego zaangażowania amerykańskiego w Pakistanie.
Czyli tych czynników jest wiele, no ale właśnie ostatnia taka wizyta miała miejsce w 2011 roku i wówczas Pakistan również odwiedził Radosław Sikorski. Z czego to pana zdaniem wynika? Dlaczego przez tyle lat żaden z późniejszych ministrów się na to nie zdecydował, skoro kryzys migracyjny, że tak jeszcze sobie do tego tematu wrócę, no trwa już wiele lat?
Ja myślę, że akurat minister Sikorski to ma pewną jakby osobistą też historię związaną z Pakistanem. On tam bywa, no, ma pewne wspomnienia, tak? Bo jak wyprawiał się do Afganistanu w czasie wojny ze Związkiem Radzieckim, tak, w tym kraju, mujahedinów, więc on, minister Sikorski, się do Afganistanu wtedy dostał właśnie przez Pakistan, tak? Przechodził przez te góry i w związku z tym on zna Pakistan jeszcze z lat 80., więc ma pewnie jakąś tutaj osobisty stosunek do tego kraju. A dlaczego po 2011 roku poza ministrem Sikorskim właśnie nikt tam nie jechał? No to też pokazywało jakby słabnącą rolę międzynarodową Pakistanu po tym, jak siły międzynarodowe redukowały swoją obecność w Afganistanie. Tak? To znaczenie Pakistanu dla Zachodu było coraz mniejsze. Amerykanie byli coraz bardziej zmęczeni tym Pakistanem, który no, nie do końca grał na jedną stronę w wojnie z terroryzmem. Przecież w 2011 roku to w Pakistanie znaleziono Osamę Bin Ladena, tak? I od tego czasu te relacje amerykańsko-pakistańskie się psuły. W związku z tym nie było trochę atmosfery takiej sprzyjającej temu, żeby Pakistan postrzegać jako no, państwo stojące po stronie Zachodu. No? Więc dzisiaj ta sytuacja geopolityczna się znowu zmienia. Amerykanie odkrywają Pakistan i jego znaczenie w regionie rośnie. Chociażby przypomnijmy też niedawno Pakistan podpisał taką umowę o obronie wzajemnej z Arabią Saudyjską, obiecując na przykład wsparcie Arabii w razie potrzeby własną bronią nuklearną. Więc to jest też, pokazuje tą rosnącą rolę Pakistanu w Azji Południowej i generalnie w Azji.
Sytuacja geopolityczna się zmienia i przed momentem no, padło to hasło, mianowicie Afganistan. A jak wiemy, panie doktorze, no, Pakistan i Afganistan od tygodni znajdują się, można powiedzieć, na krawędzi wojny. Czy jesteśmy w stanie przybliżyć słuchaczom radia RMF24, jakie są przyczyny tego narastającego konfliktu między Pakistanem a Afganistanem? I czy to właśnie między tymi państwami no, może dojść do kolejnego konfliktu na świecie?
Ja myślę, że ryzyko wojny między tymi państwami jest niewielkie, bo nikt na tej wojnie nic nie wygra. Natomiast jest bardzo prawdopodobne, że będą utrzymywały się te starcia graniczne, a to wynika głównie z tego, że w Pakistanie zdecydowanie pogarsza się sytuacja bezpieczeństwa i za ten stan rzeczy odpowiadają pakistańscy talibowie, którzy dzisiaj znajdują schronienie po afgańskiej stronie granicy. Pakistan historycznie wspierał talibów afgańskich, prawda? I to był jeden z powodów, dlaczego ta misja międzynarodowa w Afganistanie się nie powiodła, bo ci talibowie afgańscy mieli kryjówki swoje po stronie Pakistanu. I dzisiaj sytuacja się odwróciła dla Pakistanu, czyli pakistańscy talibowie, którzy walczą z państwem pakistańskim, korzystają z gościnności talibów. Więc Pakistan, który wspierał talibów w Afganistanie, jakby dzisiaj się obudził w bardzo niekorzystnej sytuacji, bo ci talibowie w Afganistanie wspierają talibów pakistańskich. Tak więc tutaj jakby odwróciła się trochę karta historii. No i dzisiaj w związku z tym Pakistańczycy oskarżają talibów o wspieranie transgranicznego terroryzmu i w odpowiedzi od czasu do czasu organizują ataki na cele w Afganistanie, na te cele domniemanych talibów. Wydaje się, że ta sytuacja niestety będzie jakby trwała. Bo talibowie pakistańscy i afgańscy to są pasztunowie, to są ludzie połączeni wieloletnią wspólną walką, gdzie jest pewne braterstwo broni. W związku z tym talibowie nie chcą odcinać się od tych talibów pakistańskich, a to będzie powodowało stałe napięcia między tymi państwami. Poza tym możemy powiedzieć, że talibowie też nigdy nie uznali wspólnej granicy z Pakistanem, więc tam jest tych problemów w relacjach dość sporo. No i Pakistan, który ma w końcu talibów w Kabulu, o co zabiegał przez 20-30 lat, ostatecznie chyba się z tej całej sytuacji nie cieszy i dlatego te relacje z Afganistanem będą dalej dość napięte.
A co na te problematyczne relacje na linii Pakistan i Afganistan mówią inne lokalne mocarstwa? Mam tutaj na myśli chociażby Indie czy też Chiny.
No Indie się z tej sytuacji cieszą, tak, bo właśnie Indie obawiały się tego, że talibowie w Afganistanie to będzie kolejne wsparcie dla Pakistanu, więc im gorzej w tych relacjach talibańsko-pakistańskich, tym lepiej dla Indii. Zresztą Dlatego też 2 tygodnie temu w Indiach został przyjęty z pełną pompą dyplomatyczną talibski minister spraw zagranicznych Mutaki, tak? Człowiek, który jest objęty jednak sankcjami ONZ-owskimi i ciągle poszukiwany jako terrorysta, więc on został w Indiach z honorami przyjęty. No właśnie dlatego, że między Pakistanem a Afganistanem dzieje się źle i Indie chcą tą sytuację wykorzystać. I to jest akurat perspektywa zupełnie inna od perspektywy Chin, które zabiegają bardzo mocno, łącznie z misjami własnymi dyplomatycznymi, organizowaniem spotkań między Pakistańczykami a Afgańczykami. Chiny zabiegają o to, żeby w tych relacjach było jak najlepiej między Afganistanem a Pakistanem, żeby te dwa państwa połączyć siecią połączeń infrastrukturalnych w ramach chińskiego pasa i szlaku. I Chinom zależy, żeby po prostu w tej części świata i w Pakistanie i Afganistanie było spokojnie, bo Chińczycy tam planują własne duże inwestycje, głównie w zakresie wydobycia minerałów, poszukiwania metali ziem rzadkich, ropy i tak dalej. I połączenia właśnie przez Afganistan tych kolejnych nitek swojego infrastrukturalnego pomysłu, czyli tej inicjatywy pasa i szlaku. No i zobaczymy, kto tutaj ma większy wpływ, tak? Indie, którym zależy na złych relacjach afgańsko-pakistańskich, czy Chiny, które mają odmienny punkt widzenia. No myślę, że presja chińska będzie tutaj jednak decydująca. I te relacje pakistańsko-afgańskie będą się stopniowo poprawiały, no ale to będzie ciągle obarczone tym ryzykiem starć przy granicy właśnie z uwagi na to poparcie dla talibów pakistańskich.
Różne państwa i jakże różne interesy. A razem z nami w Radiu RMF24 był dr Patryk Kugiel, analityk do spraw Azji Południowej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję uprzejmie.